Dialog sportowy.
Cześć, witamy w sportowym dialogu. Razem ze mną w studiu są
Michał Fila
i Błażej Łukaszewski.
Pierwszy sportowy dialog po majówce. No i jak ta wasza majówka, panowie? Leżing, smażing czy może sporting?
Sporting, aczkolwiek z dużą dozą leżingu i plażingu. Myślę, że to jest bardzo dobre rozwiązanie, żeby trochę odciąć się od sportu i zrelaksować się.
Powiem szczerze, że podobnie jak Błażej, chociaż trochę więcej było tego sportu, bo udało mi się zagrać w minigolfa i mało jeździłem samochodem w tę majówkę, także nie było naprawdę najgorzej. No i oczywiście rano biegałem.
No ja też bym chciał powiedzieć, że biegałem, ale nie wypada kłamać na antenie. Przejdźmy może zatem do tego, co nas dzisiaj czeka. Na początek zapraszam do wysłuchania materiału z konferencji prawa sportowego, która odbyła się niedawno na sąsiednim Wydziale Prawa i Administracji. Podczas tej konferencji omawiano różne prawne aspekty działalności zawodników. No i proponuję, żebyśmy wysłuchali, co mieli do powiedzenia tamtejsi prelegenci.
Dzisiaj widzimy kilka rzeczy takich, które powodują, że prawo coraz bardziej musi się interesować sportem. Ksiądz Sławomir Fundowicz, kierownik Katedry Prawa Administracyjnego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Pierwsze to jest profesjonalizacja sportu. Dzisiaj sport jest uprawiany w zasadzie jako zawód, jako działalność zawodowa i to musi być też objęte przez regulacje prawne, choćby nawet dostępu do zawodu, swobody prowadzenia takiej działalności. Drugie to jest właśnie problem komercjalizacji, czyli sprzedawania wielu rzeczy, które ze sportem są związane. Trzecim problemem to jest mediatyzacja sportu, czyli to, że sport jest bardzo mocny obecny w mediach, jak widzimy na przykład przez nasze spotkanie dzisiejsze teraz. I to też rodzi szereg problemów prawnych. To są te przestrzenie, które tak na pierwszy rzut oka już mogą pokazywać, jak ważne jest prawo w odniesieniu do rzeczywistości sportowej, choć niektórzy by oczywiście chcieli sobie wyidealizować, że zachować coś, co by mogło być wolne od wpływu prawa. Chyba tak już dzisiaj się nie da.
Jak mocno prawo wpływa na sport?
No w ogromnym zakresie. Tutaj w moim przekonaniu tendencja będzie taka jak w prawie amerykańskim. Michał Biliński, Uniwersytet Jagielloński. To znaczy, jeżeli popatrzymy na prawa amerykańskie, to oni dostrzegli zagadnienia sfery sportu jako sfery typowo gospodarczej, podporządkowanej normom prawa gospodarczego. Oni to dostrzegli jeszcze 50 lat wstecz. Jeżeli popatrzymy na doświadczenia amerykańskie, no to ich pierwsze orzeczenia to są jeszcze przedwojenne. I co ciekawe, w Stanach Zjednoczonych druga rzecz interesująca, to jest właśnie bardzo szeroka rola prawa antymonopolowego. To znaczy, to orzecznictwo się w przeważającej mierze koncentruje na prawie antymonopolowym. I w moim przekonaniu to, co odbywa się obecnie w Europie, to jest też tendencja, w której widać coraz większe znaczenie prawa antymonopolowego. To wynika z systemu organizacyjnego, dlatego że mamy tak zwaną piramidalną strukturę, gdzie na każdej płaszczyźnie, czy to krajowej, czy regionalnej, czy nawet ponadkrajowej, mamy jedną federację. I siłą rzeczy w związku z tym ta federacja będzie miała w pewnym zakresie pozycję monopolisty, w zakresie, w jakim wykonuje działalność, a wykonuje działalność gospodarczą w pewnym zakresie. Nie ma konkurencji, więc ma siłą rzeczy pozycję monopolisty. Dlatego prawo antymonopolowe będzie też instrumentem, które chroni często nas, odbiorców sportu, przed nadmierną, nazwijmy to, ingerencją, czy też działalnością właśnie federacji sportowych.
Księdza wystąpienie miało tytuł Zawodnik jako podmiot administracji publicznej. Kim jest sportowiec dla organów administracji?
Jeśli chodzi o zawodnika w relacji do administracji publicznej, no oczywiście my dużo mówiliśmy dzisiaj o podatkach, i to jest, ale też zauważmy, że zawodnik to jest osoba chroniona przez administrację publiczną, przez różne systemy dotowania sportu, przez stypendia, przez ochronę zawodników kadry narodowej, przez na przykład prawo do świadczeń medycznych kadry narodowej, zawodników małoletnich, czy wreszcie przez obowiązkowe ubezpieczenia, które dotyczą zawodników w klubie, czy dla członków kadry. Więc zawodnik jako w tej relacji do administracji publicznej to jest właśnie ten, który ma szereg uprawnień, które czasami mogą rodzić żądania, a czasami przynajmniej mogą rodzić jakieś oczekiwania. Z tym jest różne, na przykład może żądać ubezpieczenia, może żądać dostępu do świadczeń medycznych określonych. Zawodnicy małoletni mają zagwarantowane świadczenia medyczne, które są na tym poziomie właśnie uprawiania sportu. Trochę słabo mamy rozbudowane, choć w świecie już to jest o wiele lepiej rozbudowane, prawo żądania na przykład nominacji do kadry narodowej, kiedy spełnia warunki i też wtedy zawarcia odpowiedniej umowy z ministrem sportu dotyczącym stypendium przygotowania do Igrzysk Olimpijskich, Mistrzostw Świata i Mistrzostw Europy.
Rozmawiamy dzisiaj o różnych prawnych aspektach wymiaru działalności zawodnika. Ksiądz w swoim wystąpieniu porównał sportowców do artystów.
Tak, bo to jest jeden z takich kierunków, które były badane dzisiaj. to jest właśnie to, że sport jest pewną sztuką, że są pewne rzeczy, które są jednorazowe, są wydarzeniem, można powiedzieć, artystycznym. Ja podałem przykłady skoków w wyrzasie figurowym, że ktoś wymyślił jakiś skok i potem wszyscy go naśladują. Tak jak w sztuce jest ktoś, kto wymyśla pewien sposób działania, jak impresjoniści, tak? I wszyscy malują według tego schematu, tak? W Gdańsku podałem przykład Leszka Blanika, który wymyślił swój skok i mówimy, mamy skok Blanika. Tak, więc jest dzieło sztuki, które się pojawia, a tak samo niektóre zwody, niektóre sposoby gry mają swoje nazwy wywodzące się właśnie od tych, którzy to wymyślili. Więc sport ma dużo wspólnego ze sztuką i twórczością naukową, w ogóle z twórczością jakąkolwiek, co zresztą pokazuje, i to o tym też dzisiaj mówiliśmy, że prawo podatkowe na jednym poziomie stawia sportowców, twórców i tych, którzy dzieła sztuki tworzą.
Z pana wykładu dowiedzieliśmy się, że we Włoszech jest pomysł, aby sportowców objąć ochroną prawa autorskiego. Czy jest to słuszna koncepcja?
Wydaje mi się, że to jest za dużo powiedziane, że we Włoszech tak się przyjmuje, dlatego że wydaje mi się, że nawet jak na włoskie realia, to jest chyba raczej pogląd dosyć odosobniony. Ja się z nim spotkałem jako przykładem poglądu dosyć specyficznego i poglądu, z którym się chyba trudno zgodzić. Rzeczywiście pogląd, zgodnie z którym piłkarzowi powinna przysługiwać ochrona z punktu widzenia prawa autorskiego, na przykład jeżeli on jako pierwszy zaproponuje na boisku jakiś zwód. No w moim przekonaniu taka ochrona jednak w przypadku rozgrywek piłkarskich, sportowych jest po prostu zbyt daleko idąca. No w moim przekonaniu tutaj przy wszystkich podobieństwach do działalności rozmaitej artystycznej czy tworzenia, powiedzmy, utworu, który będzie podlegał ochronie prawa autorskiego, czy nawet na przykład pewnych fraz z komentarza sportowego, które mogą ewentualnie uchodzić za taki przedmiot ochrony czy utworu, to wydaje mi się, że jednak zwód popełniony na boisku chyba jednak nie.
Dialog sportowy. Wracamy po przerwie i po przerwie wracamy do Gdyni.
No, w Gdyni niezbyt kolorowo było. Niestety Asseco Gdynia przegrała ćwierćfinałowy pojedynek ze Stelmetem Zieloną Górą. Aż 0-3 w rywalizacji o półfinał Tauron Basket Ligi w fazie playoff. I pierwsze to spotkanie odbyło się 28 kwietnia w Zielonej Górze i Stelmet pokonał Asseco 91-57. Później 30 kwietnia również w Zielonej Górze odbyło się pierwsze spotkanie i Asseco przegrało ten mecz 53-81. Natomiast 3 maja, czyli wczoraj, Asseco uległo we własnej hali 55-92. No i co tutaj dużo powiedzieć? No,
deklasacja.
Absolutna deklasacja. Natomiast warto zwrócić na jedną rzecz uwagę. Asseco w tych playoffach i tak było z góry na przegranej pozycji. Zaczynali z 8. Wiadomo było, że zagrają ze Stelmetem, z którym grali w ostatniej kolejce sezonu zasadniczego Tauron Basket Ligi. Przegrali to spotkanie bardzo wysoko, więc teraz w tej rywalizacji do 3 zwycięstw o wejście do półfinału Tauron Basket Ligi, no nie dziwi mnie absolutnie ta przegrana.
Czy w ogóle możemy mówić o jakichś pozytywach z tej rywalizacji, czy sam fakt, że awansowali do 8 to maksimum możliwości?
No powiem tak, pozytywem na pewno jest to, że kiedy wiadomo było, że Asseco już przegra to spotkanie ze Stelmetem Zieloną Górą, trener Gdynian pozwolił zagrać kilka minut zawodnikom, którzy z reguły nie grali w wyjściowej piątce i w ogóle nie pojawiali się na parkietach Tauron Basket Ligi, a teraz mogli choć trochę ograć się z bardzo wymagającym rywalem i aktualnym mistrzem Polski.
No tak, ale czy walka o półfinał to jest miejsce na testowanie nowych zawodników?
Absolutnie nie, ale nie na to chciałem położyć nacisk. W pierwszej kwarcie, drugiej, kiedy Asseco było w stanie postawić się aktualnemu mistrzowi Polski, grała wyjściowa piątka, najsilniejszy skład. Natomiast w trzeciej, czwartej kwarcie, kiedy Gdynianie opadli z sił i Stelmet Zielona Góra powiększał swoją przewagę i to bardzo znacząco, wtedy dopiero trener Gdynian pozwolił wejść młodym zawodnikom na parkiet.
A więc okoliczności, o których wspomniałeś, Michał, zupełnie usprawiedliwiają trenera i można powiedzieć, że bardzo dobrze się zachował, pozwalając młodym chłopakom zaczerpnąć poważnej koszykówki.
No miejmy nadzieję, żeby to zaprocentowało w następnym sezonie, no bo pamiętamy wszyscy, jeszcze nie tak dawno temu drużyny z Trójmiasta wiodły prym w polskiej koszykówce.
No przede wszystkim Asseco Gdynia, wtedy jeszcze Asseco Prokom Gdynia.
Jeszcze wcześniej Prokom Tref Sopot, zanim się podzielili.
To swoją drogą, ale te 8 przecież mistrzostw Polski z rzędu o czymś świadczą.
O czymś świadczą i oby ta marka jeszcze o czymś świadczyła w przyszłości.
No jestem akurat dobrej myśli, że niedługo ponownie Trójmiejska koszykówka będzie absolutnym topem w całej Polsce.
Przypomnijmy jeszcze tylko, kto zdobył najwięcej punktów. Dla Asseco byli to Antoni Hickey i Przemysław Żołnierewicz po 14 oczek. Reszta punktowała dosyć mizernie. Najwięcej punktów dla Stelmetu zdobył Przemysław Zamojski, 14 oczek. Nemanja Djuricic i Dee Bost po 13 punktów. I myślę, Michał, że znamienne jest też to, że w drużynie Stelmetu punktowali wszyscy zawodnicy, bez wyjątku.
Oczywiście, że tak, i to trzeba podkreślić. Natomiast w drużynie Asseco Gdynia nie wszyscy. Trzech zawodników zakończyło to spotkanie z zerowym dorobkiem punktów. Ale pamiętajmy, że również to byli młodzi zawodnicy, którzy dopiero zaczynają swoją przygodę z Tauron Basket Ligą na tym najwyższym poziomie koszykarskim w kraju. Więc nie do końca bym tutaj, wiesz, wszystkich surowo oceniał, jeśli chodzi o zdobycz punktową.
Ja się jeszcze pochwalę, że mój kolega, nazwijmy to kolega z dzieciństwa, Mateusz Ponitka, który gra w Stelmecie Zielona Góra, zdobył 4 oczka, co jest jednak trochę słabym wynikiem, zważywszy, że jest to nadzieja polskiej koszykówki. Stelmet w półfinale zagra ze zwycięzcą pary Polski Cukier Toruń Energa Czarni Słupsk.
Wiadomo, za kim trzymamy kciuki, zdecydowanie za piernikami.
No, żeby te pierniki jeszcze zaszkodziły, stanęły w gardle może.
Słupskowi zdecydowanie, choć w sumie bliżej nam chyba do Słupska, co?
Chyba bliżej jednak.
No, ale dobra, to nie jest najistotniejsze.
Dialog sportowy. Wracamy teraz do sportu. Wracamy do tego, co tygryski lubią najbardziej. Michale?
Piłka nożna. Błażeju, prawda?
Tak, grr.
No dobrze, to co, Ekstraklasę weźmiemy sobie na warsztat jako pierwszą. Lechia Gdańsk na wyjeździe zagrała z Lechem Poznań w ramach 34. kolejki przed kilkoma dniami, czyli 29 kwietnia o godzinie 18. No niestety ten mecz zremisowała, choć szansa na zwycięstwo była.
Ja myślę, że to chyba już wszyscy myśleli o majówce, bo ten mecz za ciekawy nie był przez dłuższy czas, więc tutaj myślę, że te myśli o długim weekendzie mogły już się tam gdzieś pałętać.
Bardzo możliwe, choć tempo tego spotkania wcale nie było najgorsze. Spodziewałem się bardziej takich piłkarskich szachów, wiedząc, jak Lechia nie potrafi grać na stadionie w Poznaniu. To po pierwsze. Po drugie, zawsze nam się ciężko grało z drużyną Lecha Poznań. Ostatnie 8 meczów na poziomie ekstraklasy właśnie w Poznaniu to są wszystko mecze przegrane. Z reguły sezony z Lechem Poznań kończyliśmy zerowym dorobkiem punktów. Więc jeżeli tutaj już mamy remis, więc nie jest jeszcze tak najgorzej. I jeszcze ważne jest to, że dwa poprzednie starcia z Lechem Poznań, czy u siebie na stadionie, czy w Poznaniu, też kończyły się przegraną. Więc to jest pierwszy punkt na 9 możliwych, jaki zdobyliśmy z Lechem Poznań. Więc no nie jest aż tak źle.
Niemniej jednak w obecnych okolicznościach, w jakich znalazła się drużyna Lecha Poznań w takim dosyć ogromnym dołku, który ostatnio został potwierdzony poprzez porażkę w finale Pucharu Polski z Legią Warszawa, drużyna Lechii Gdańsk miała ogromne nadzieje, żeby wywieźć z Poznania komplet punktów w obliczu takiego ścisku ogromnego w grupie mistrzowskiej. Cały czas wiemy o tym, że Lechia walczy o to, żeby znaleźć się w Lidze Europy. Piłkarze zaczynają o tym coraz śmielej rozmawiać w mediach.
Warto zwrócić na to uwagę. Legia zdobyła Puchar Polski. Czwarte miejsce w takim przypadku jest jak najbardziej realne. No oczywiście, mecz mamy najbliższy z Ruchem Chorzów do wygrania. Jeżeli Lechia nie wygra tego spotkania, to nie ma w ogóle co myśleć o europejskich pucharach. Czeka nas mecz jeszcze z Legią Warszawa, z najpoważniejszym kandydatem do odzyskania Mistrzostwa Polski. No i na zakończenie przecież ligi będziemy grali z Krakowią, która jest bardzo nieobliczalna i czasami potrafimy z nim wygrać 4-0 albo przegrać 0-5, więc...
Nie wiem jak wy, ale ja najbardziej nie mogę odżałować tej porażki w Gliwicach, kiedy Lechia jechała tam na fali kilku zwycięstw.
Może nie jako faworyt, ale równorzędny rywal dla Piasta, który przez długi czas był liderem Ekstraklasy.
Tym bardziej, że Piast jeszcze 2 miesiące temu dostał srogie lanie w Gdańsku właśnie.
No w ogóle nie istniał w Gdańsku przecież Piast. Byliśmy Błażej na tym meczu i wygrana 3-1, no to absolutnie zasłużona.
No tym bardziej szkoda, bo gdyby Lechia wtedy wygrała, to nawet nie tyle to czwarte miejsce, które w tej chwili nam może dać puchary, ale nawet wtedy wydawało się realne wicemistrzostwo, bo strata do Gliwic byłaby wówczas bardzo mała, 2 punkty.
Ale ja bym się teraz skupił, słuchajcie, na tych 3 ostatnich meczach. Dokładnie. Absolutnej wygranej z Ruchem Chorzów, potwierdzenie siły na stadionie w Gdańsku, zagranie z Legią, również na zwycięstwo. W końcu gramy w Gdańsku i być może odbierzemy im po raz kolejny w historii Mistrzostwo Polski. I ewentualne granie na remis z Krakowią, kiedy będziemy mniej więcej na trzecim miejscu i będziemy mogli sobie na to pozwolić także.
Wydaje się, że Lechia jest panem własnego losu, bo drużyny, które będą grały tam w tym ścisku, również ze sobą będą traciły punkty, więc jeśli Lechia to będzie co najmniej 7 punktów w tych trzech meczach, uważam, że szanse na co najmniej czwarte miejsce są bardzo duże.
Także trzymamy za nich kciuki, ale no troszeczkę gorzej chyba jest w pierwszej lidze, nie sądzicie panowie?
O czym mówisz dokładnie?
Zależy jak na to spojrzeć.
No powiem tak, z jednej strony jak zawsze podkreślałem, będąc w sportowym dialogu, że się cieszę, że jednak Arka Gdynia awansuje do tej ekstraklasy, bo myślę, że co do tego nie mamy żadnych wątpliwości. Nie udało się w ostatnim meczu z Olimpią Grudziądz, ale nie, patrząc na ich cały sezon, to zasłużenie znajdą się w ekstraklasie. Natomiast trochę gorzej z pozostałymi zespołami, które są jednak w pierwszej lidze. Gdzieś ten środek tabeli i ta przeciętność wkradła się bardzo. I w poczynania Chojniczanki, i w poczynania Drutek Subytowi.
No ale może zacznijmy od Arki, która idzie pewnym krokiem do ekstraklasy.
Zdecydowanie. Mecz zremisowała 30 kwietnia z Olimpią Grudziądz 0-0. No, powiem tak, trochę takie piłkarskie szachy. Arka mogła wygrać to spotkanie, no nie do końca to się udało. Natomiast mam nadzieję, że w następnym meczu, kiedy to zagrają z Rozwojem Katowice, absolutnie tutaj potwierdzą swoją klasę i ten awans przypieczętują.
Tak, ten marsz Arki został przerwany tym drobnym potknięciem w meczu z Olimpią Grudziądz. Nie zmienia to faktu, że Arka najprawdopodobniej znajdzie się na tej mecie z napisem Ekstraklasa.
11 punktów przewagi nad trzecim Zawiszą Bydgoszcz, no i 6 meczów. Dowiozą to?
Zdecydowanie.
Ja myślę, że to jest tak pewne jak mistrzostwo Leicester 2-3 kolejki temu.
Widzę, że tej optymistą byłeś.
Ja chciałbym być w skórze tego, kto obstawił mistrzostwo Anglii zdobyte przez Leicester. 5000 do jednego kursu.
Tom Hanks podobno obstawił na to.
No wątpię. Chyba, że on, wiesz, odczytał po znakach, jak w Kodzie Da Vinci.
To może, Michał, teraz obstawisz za rok mistrzostwo Burnley, które wraca do Premier League. Kurs na pewno będzie bardzo podobny.
Jeszcze się mówiło, że Józef Wojciechowski chciał kupić swego czasu Leicester.
Tak. I może nawet lepiej, że tego nie zrobił.
No teraz to już raczej go nie stać.
Nas stać na to, żeby się przenieść naszym wirtualnym pociągiem do Chojnic. Chojniczanka grała ostatnio w Zawiszą Bydgoszcz. Jedyny gol, który padł w tym spotkaniu, został zdobyty niestety przez drużynę gospodarzy. No i Sylwester Patejuk sprawił, że no, Chojniczanka jest na 15 miejscu w pierwszoligowej tabeli. I tutaj sytuacja jest dosyć wrażliwa, ponieważ tyle samo punktów ma drużyna, która jest na miejscu 16, Rozwój Katowice. No i to jest drużyna w strefie spadkowej.
Gorąco jest w Chojnicach, to na pewno. I zapowiada się, że taki stan rzeczy utrzyma się do ostatniej kolejki.
Powiem tak, no przede wszystkim najbliższy mecz Chojniczanka musi wygrać, co do tego nie ulega wątpliwości. Natomiast no jest jeszcze realna, chociaż te miejsce 14, 13, gdzie strata jest na poziomie 2-3 punktów, no albo gra ewentualnie w barażach, czyli jest zrównanie się punktami z Rozwojem Katowice. Także upatrywałbym szansy jednak, że Chojniczanka się utrzyma, ale okupi to wielką, wielką stratą.
Myślę też, że prawie na pewno utrzyma się Bytowia Bytów, która ma w tej chwili 7 punktów przewagi nad strefą spadkową. Jest na 8 miejscu z 39 punktami.
Ja myślę, że tutaj jednak Bytowia powinno być spokojne utrzymanie w pierwszej lidze i jednak walczyć o tę górną dziewiątkę.
Zważywszy na to, ile tam się pieniędzy pompuje w ten klub, to jednak walka o środek tabeli, o utrzymanie, to jednak nie jest to.
Ja myślę, że to ma związek również z tym, że to jest jeszcze młoda drużyna. Stosunkowo ten skład się zmienia, trenerzy się zmieniają. Potrzeba im przede wszystkim stabilizacji, nie tylko tej finansowej, ale również mentalnej.
Coś a la problemy Lechii Gdańsk w ostatnich problemach. Lechia również nie zajmuje jak na razie w ostatnich latach miejsc adekwatnych do finansów, jakie są pompowane w tę drużynę, więc...
Tylko Lechia jest trochę innym zespołem. Tam chodzi o to, żeby piłkarza ściągnąć za niezbyt duże pieniądze, na kontrakcie zarobić, a później sprzedać tego zawodnika za dobre pieniądze i ponownie zarobić na kontrakcie. Także nie porównywałbym...
No ja myślę, że Lechii nie można w tej chwili porównać do żadnego klubu w Polsce. Jest to na tyle, jest to na tyle specyficzny klub.
Zresztą jest, pamiętajmy, to jest jedyny klub, który jest w obcych rękach. Tak? To nie jest polski klub w rozumieniu finansowania i własności. Jako jedyni mamy, jest to udział w większości kapitału niemiecki, więc to też swoje myślę tutaj robi. No to co, dla kronikarskiego porządku przypomnę, Drutek z Bytowia Bytów 29 kwietnia pokonała GKS Katowice 2-0. To wszystko w ramach 28 kolejki. Zawisza Bydgoszcz pokonała Chojniczankę Chojnice. No z tego się akurat nie cieszymy i liczymy, że sobie poradzą mimo wszystko w walce o utrzymanie. Jarka Gdynia zremisowała 30 kwietnia 0-0 z Olimpią Grodziec.
A my za chwilę wrócimy do podsumowania sezonu siatkarskiego.
Dialog sportowy.
Mówiliśmy już o piłce rzucanej, mówiliśmy już o piłce kopanej. No to czas na siatkową.
Porozmawiajmy o piłce odbijanej. Chcemy podsumować sezon w wykonaniu trójmiejskich siatkarzy i siatkarek. Może zaczniemy od drużyny Andrei Anastaziego, od drużyny Lotosu Tref Gdańsk.
Trochę smutno, co? Tylko czwarte miejsce.
Myślę, że trochę to trochę mało powiedziane jednak.
No myślę, że trochę smutno to by było, gdyby było to miejsce trzecie, chociaż to taka byłaby nagroda pocieszenia. Niestety gdańszczanie nie zmieścili się na pudle, brak europejskich pucharach w przyszłym sezonie i tak mi się wydaje, że właśnie te europejskie puchary, które były rozgrywane w tym sezonie, były pośrednią przyczyną tego tylko czwartego miejsca. Drużyna nie miała na tyle szerokiego składu, żeby grać bardzo dobrze na obu frontach i to odbiło się głęboką czkawką.
No i tą czkawkę będziemy mieli jeszcze przez kilka miesięcy, wspominając rywalizację o trzecie miejsce z PGS Krom Bełchatów. Pamiętamy, że bełchatowianie przejechali walcem po drużynie Anastaziego.
Ale patrząc na skład i Lotosu, i Skry jednak wcale mnie to nie dziwi. Myślę, że miało to związek również z tym, że Lotos po prostu jest zmęczony sezonem, grał na trzech frontach. I Liga Mistrzów, i Puchar Polski, i Liga. I to, myślę, miało bardzo duży wpływ na postawę. Zresztą pierwszy skład, a rezerwowi, tu jest duża różnica. W Skrze Bełchatów tak dużej różnicy nie widać, podobnie w Zaksie czy w Asekoresowi.
No i podkreślał to też trener Anastazji. Niedawno udzielił takiego bardzo ciekawego wywiadu, w którym powiedział dosyć dobitnie, że naszej drużyny nie stać na nikogo, nawet na głębokich rezerwowych ze Skry Bełchatów. Że nasza drużyna jest już wyczerpana, zmęczona sezonem, no i że wycisnął z tej drużyny tyle, ile się dało i że z tym składem personalnym już więcej nie da rady. Nie da się osiągnąć większych wyników. Czyli tak jakby ten poprzedni sezon, zakończony wicemistrzostwem, był jednak wynikiem trochę ponad stan. Czy według ciebie takie słowa, jednak tuż przed meczem decydującym, jak się okazało, o brązowym medalu przystoją?
Niekoniecznie. Od trenera w każdym momencie sezonu, przed meczem, podkreślmy to, przed meczem, wymaga się tego, żeby mobilizował swoją drużynę i całą wiarę pokładał na podstawie umiejętności tego, jak pracuje z zespołem. Natomiast po meczu można zrugać, ale powinno to się robić w zamkniętej szatni, a w mediach być dyplomatą.
Chociaż ja uważam, że z drugiej strony to mogło być takie pośrednie zdjęcie presji zawodników, zrzucenie odpowiedzialności na działaczy klubu, którzy nie do końca zadbali o to, żeby kadra była odpowiednio szeroka. I trener chciał po prostu zawodników usprawiedliwić częściowo, dlaczego nie prezentują się tak, jakby tego oczekiwali kibice.
Może to, mam takie czasami wrażenie, że Lotus chce być taką Borussią Dortmund w siatkówce, czyli nie za wysoki budżet, stawianie na wychowanków, dobry trener, pomysł, kibice i później sprzedaż tych zawodników do lepszych klubów. U nas to nie do końca się sprawdza, bo my nie rotujemy, mam wrażenie, tak składem, jak robi to Borussia, w miejsce prosperującego Lewandowskiego, który odchodzi do Bayernu. W sumie w Borussii nie został ściągnięty nikt ciekawy, ale zastępcy poradzili sobie z presją. Rozłożono tą presję zdobywania goli na trzech zawodników. W Lotosie tego nie ma. Jeżeli Mateusz Mika zawodzi, to prawie cały zespół zawodzi. Stary Piotr Gacek, no to nie jest ta młodość 25-latka. To już jest facet po 30, który tak nie musi sobie radzić już z presją, nie musi sobie tak radzić z fizycznością, jak sobie radzą z nią młodzi zawodnicy.
Anastazji powiedział jeszcze kolejną bardzo ciekawą rzecz, mianowicie, że przed drugim meczem w Bełchatowie wygłosił, wydawało mu się, płomienną przemowę, taką motywacyjną. Wydawało mu się, że zrobił wszystko, co mógł, że zmotywował zawodników, po czym po tamtym meczu stwierdził, że chyba jednak nie dotarł do tych zawodników, tak jak mu się wydawało. No i myślę, że tak jak kiedyś w rozmowie z Anastazim zastanawiałem się, czy jest on bardziej takim Carlo Ancelotti siatkarskim, czy może raczej José Mourinho, to myślę, że tutaj już nie ma wątpliwości, że chociaż on wolałby być bardziej jak Ancelotti, to jednak jest tym siatkarskim Mourinho.
No, zdecydowanie jest. siatkarskim Mourinho i powiem szczerze, że wiele może wpłynąć na brak komunikacji między zespołem. Pamiętajmy, on też nie mówi po polsku na tyle dobrze, żeby zawsze ten przekaz był odpowiedni. On jest Włochem, więc on ma problem z komunikacją też z zespołem. To też wpływa. I być może analogiczną sytuacją było to, jak Michel Bigler prowadził Polaków w czasie Euro, które odbyło się w Polsce. I też niekoniecznie ze wszystkim trafił, tak? Myślę, że tutaj aż tak dużej winy na to nietrafianie do zawodników bym nie zrzucał. Bardziej na błędy w komunikacji.
To może porozmawiajmy o tej piękniejszej stronie sportu. Piękniejszej raz ze względu na wyniki, a dwa, że piękniejszej ze względu na to, kto ten sport uprawia. To mówimy teraz o PGE Atomie Trefl Sopot.
Tak, zgadza się. PGE Atom Trefl Sopot to jest piękniejsze okno wystawowe Trójmiasta, jeśli chodzi o siatkówkę. Nasze atomówki zajęły na koniec sezonu drugie miejsce po trzech przegranych meczach z Chemikiem Police. W dosyć zdecydowany sposób drużyna z Polic zwyciężyła to Mistrzostwo Polski, natomiast trzeba przyznać, że w perspektywie całego sezonu to były udane rozgrywki dla drużyny z Sopotu i możemy być zadowoleni po prostu z tego sezonu.
Kolejny raz zdobyły miejsce na podium, kolejny raz zagrały w finale. Myślę, że nie ma powodu do wstydu.
Wstydu nie, ale chyba jest lekki niedosyt, bo cały czas próbujemy mieć to Mistrzostwo Polski, siatkarskich kobiet, a nie udaje się to. Mimo zmiany składu, mimo wzmocnień, mimo całej akcji marketingowej, kibiców jeszcze nie jest na tyle dużo. Może one też nie odczuwają takiego wsparcia, a przez to rośnie też presja, jaka jest na nie nałożona. I brakuje mimo wszystko tego złota. Mamy oczywiście, zdobywaliśmy Puchar Polski, jest to drugie miejsce, trzecie, ale brakuje gdzieś tego złota mimo wszystko. No. Żaden zawodnik czy żaden klub nie zadowala się wicemistrzostwem. Zawsze to mistrzostwo jest najistotniejsze.
Ja myślę, że to jest taki pech, że trafiliśmy akurat w tej chwili, nasza drużyna trafiła na bardzo mocny zespół z Polic, która jest w tej chwili takim Bayernem Monachium, można powiedzieć, piłki siatkowej. Po prostu jest niedościgniona dla reszty ligi. No i z taką drużyną ciężko konkurować. Jednak przez cały sezon drużyna z Polic poniosła tylko dwie porażki. Finał gra się do trzech zwycięstw. No i trudno oczekiwać, żeby drużyna, która przez cały sezon przegrała tylko dwa mecze, przegrała potem trzy mecze na sam koniec, które rozstrzygną losy sezonu.
Więc naszą kobiecą drużynę możemy porównać do wspomnianej przez Michała Borussii Dortmund. Tutaj bardziej pasuje ta analogia, gdzie mistrz to jest Bayern, za mistrzem czai się Borussia Dortmund, natomiast cała reszta ligi też traci pewien dystans do tego wicelidera. Pozytywem jest to, że w perspektywie następnego sezonu możemy mieć uzasadnioną nadzieję, że atomówki powalczą tego mistrza. Tak inaczej jest w przypadku drużyny Andrzeja i Anastazjego, gdzie ja osobiście uważam, że szanse na mistrzostwo za rok są bardzo nikłe.
No zdecydowanie. Pierwsza czwórka w przyszłym sezonie, patrząc na to, jak w tym sezonie zagrał Lotos, jest realna, natomiast nie wiem, czy coś więcej.
Ja myślę, że mimo wszystko dużo będzie zależało od terminarza, od tej formuły rozgrywek. Jednak ten sezon był bardzo specyficzny, nie było tradycyjnych play-offów, tylko po prostu pierwsza drużyna grała z drugą w finale, trzecia z czwartą o brąz. No i tutaj myślę, że szczęście w rundzie zasadniczej może mieć w przyszłym sezonie duże znaczenie dla losów całego sezonu.
Zobaczymy w takim razie. Na pewno będziemy obserwować i więcej na ten temat będziemy mówili przecież w sportowym dialogu w przyszłym sezonie.
Dialog sportowy.
Wszystko, co dobre, kiedyś się kończy.
Również sportowy dialog.
Niestety, chociaż bardzo byśmy tego nie chcieli, no ale...
Czas zapowiedzi, to co przed nami.
Czas na zapowiedzi, a potem czas na kawałek dobrej piłki nożnej, więc zacznijmy od tej piłki, która nas czeka w najbliższy weekend.
O, zdecydowanie. Zajmijmy się pierwszą ligą. 6 maja o godzinie 19:45 Drutek Zbytowia Bytów zagra na własnym stadionie z Zagłębiem Sosnowiec. Również tego samego dnia o godzinie 20:30 Rozwój Katowice zagra z Arką Gdynia. I tutaj liczymy, że Arka potwierdzi i przypieczętuje swój awans do Ekstraklasy. Natomiast 8 maja Chojniczanka Chojnice podejmie Wisłę Płock. No i tutaj bardzo ciężkie zadanie przed zespołem z Chojnic, bo grają z wiceliderem pierwszej ligi i zespołem, który sprawia pewien również awansu do Ekstraklasy. Natomiast co do samej Ekstraklasy, to Lechia Gdańsk 7 maja o godzinie 20:30 podejmie Ruch Chorzów i tak jak już mówiliśmy, zwycięstwo tutaj jest absolutnie konieczne, wymagane i jest obowiązkiem.
Można powiedzieć, że to już chyba 5. czy 7. mecz finałowy dla drużyny Lechii Gdańsk, mecz, który będzie decydował o tym, czy zostaną spełnione oczekiwania kibiców.
Sezon siatkarski dobiegł już co prawda końca, ale my jeszcze ostatni raz zaprosimy Was do Ergo Areny. W sali treningowej w sobotę o godzinie 18:00 odbędzie się spotkanie drużyny z kibicami. Będzie rozegrany mecz pomiędzy kibicami a zawodnikami. Będzie okazja, żeby sobie zrobić zdjęcie, porozmawiać. Czyli taka dosyć piknikowa atmosfera w sam raz na zakończenie sezonu i w sam raz...
Na weekend majowy to po pierwsze, po drugie warto wspomnieć, że sędzią tego spotkania będzie trener Lotosu Tref Gdańsk, przecież Andrea Anastazji. Także można powiedzieć, że no lepszego sędziego nie można sobie wymarzyć.
Aby tylko był obiektywny.
Oj, będzie.
Nie posądzajmy go tutaj o jakieś...
Jest tak sympatycznym sympatii. Człowiekiem, także myślę, że...
Jest przesympatycznym człowiekiem, tak samo jak nasza
ta
redakcja.
Natura.
Jesteśmy tak samo sympatyczni jak trener Anastazji.
Oj, nawet bardziej bym powiedział.
Nieskromnie powiedzmy.
Zdecydowanie.
A żegnają się z Państwem
Błażej Łukaszewski,
Michał Fila
oraz Bartek Krawczyk.
Dialog sportowy.